i żółtego kamienia księżycowego. Z jakiegoś powodu twarze dzięki nim wydawały się żywe.
Rozmawiałaś z królową, stwierdził wielki Septon. Ja jestem królową. Miała ochotę powiedzieć, powstrzymała się jednak.
Tak.
Wszyscy ludzie grzeszą. Nawet królowie i królowe. Ja również zgrzeszyłem i uzyskałem przebaczenie. Nie może jednak być przebaczenia bez wyznania grzechów, a królowa nie chce ich wyznać. Być może jest niewinna. Nie jest. Zbadały ją święte septy, które zaświadczyły, że nie jest już dziewicą. Piła miesięczną herbatę, by zamordować w łonie owoc swych cudzołożnych aktów. Namaszczony rycerz przysiągł na swój miecz, że obcował cieleśnie z nią i z dwiema z jej trzech kuzynek. Zapewnia, że spali z nią również inni. Wymienił wielu mężczyzn, zarówno znacznych, jak i niskiego stanu. Moje złote płaszcze zamknęły ich wszystkich w lochach, zapewniła Cersei. Do tej pory przesłuchano tylko jednego, minstrela zwanego Błękitnym Bardem. To, co wyznał, było niepokojące. Niemniej jednak modlę się, by podczas procesu moja dobra córka dowiodła swej niewinności. Zawahała się. Tommen bardzo kocha swoją małą królową, wasza świątobliwość. Obawiam się, że jemu i jego lordom może być trudno osądzić ją sprawiedliwie. Być może to wiara powinna przeprowadzić proces. Wielki wróbel złożył chude dłonie w piramidkę. Tak właśnie sobie pomyślałem, wasza miłość. Maegor Okrutny odebrał Ongiś wieże miecze, a Jaehaerys Pojednawca pozbawił nas szal sądzenia. Któż jednak jest prawdziwie godzien, by sądzić królową, jeśli nie siedmiu na górze i ich zaprzysiężone sługi na dole? Tę sprawę rozstrzygnie święty trybunał, złożony z siedmiorga sędziów. Będą wśród nich trzy przedstawicielki waszej niewieściej płci – dziewica, matka i starucha. Któż lepiej potrafiłby osądzić niegodziwość kobiet? Tak by było najlepiej. Rzecz jasna, Margery ma prawo zażądać, by o jej winie bądź niewinności rozstrzygnęła próba oręża. W takim przypadku jej obrońcą musi być jeden z siedmiu rycerzy Tommena. Rycerze Gwardii Królewskiej byli prawowitymi obrońcami króla i królowej już od czasów Egona Zdobywcy. W tej sprawie korona i wiara przemawiają jednym głosem. Cersei ukryła twarz w dłoniach, jakby w żałobie. Kiedy uniosła głowę, w jednym z jej oczu błyszczała łza. Zaiste nastały smutne dni, stwierdziła. Niemniej cieszę się, że osiągnęliśmy zgodę w tak wielu sprawach. Wiem, że Tommen by ci podziękował, gdyby tu był. Musimy razem odkryć prawdę. Zrobimy to. Powinnam już wracać do zamku. Jeśli się zgodzisz, zabiorę ze sobą ser Osneya Kettleblacka. Mała rada będzie chciała go przesłuchać i usłyszeć jego oskarżenia na własne uszy. Nie, odparł wielki Septon. To było tylko jedno słowo. Jedno małe słowo. Ale Cersei poczuła się, jakby chluśnięto jej w twarz lodowatą wodą. Zamrugała powiekami. Jej pewność siebie zachwiała się na moment. Zapewniam, że ser Osney będzie dobrze strzeżony. Jest dobrze strzeżony tutaj. Chodź, pokażę ci. Cersei czuła, że spoglądają na nią oczy siedmiu, zrobione z nefrytu, malachitu i onyksu. Przeszył ją dreszcz strachu, zimny jak lód. Jestem królową, powiedziała sobie, córką lorda Tywina. Ruszyła z niechęcią za wielkim Septonem. Ser Osney nie przebywał daleko. Mroczną komnatę zamykały ciężkie, żelazne drzwi. Wielki Septon wyjął klucz, otworzył je, a potem zabrał pochodnie ze ściany, by oświetlić pomieszczenie. Ty pierwsza, wasza miłość. Osney Kettleblack kołysał się na dwóch ciężkich, zawieszonych u sufitu łańcuchach. Był nagi. Ubiczowano go. Skórę z pleców i barków zdarto mu niemal całkowicie. Również jego nogi i tyłek pokrywały liczne czerwone pręgi i rany. Królowa ledwie mogła znieść ten widok. Odwróciła się, spoglądając na wielkiego Septona. Co mu zrobiliście? Z wielkim zapałem poszukiwaliśmy prawdy. Powiedział wam prawdę. Przyszedł do was z własnej woli i wyznał popełnione grzechy. To prawda. Tak właśnie uczynił. Słyszałem już wiele spowiedzi, wasza miłość, ale rzadko zdarzało mi się spotkać człowieka tak uradowanego tym, że dopuścił się podobnie straszliwych przewin. Ubiczowaliście go. Nie może być pokuty bez bólu. Nikt nie powinien żałować sobie bicza. Tak właśnie powiedziałem Cerosnejowi. Rzadko czuję się tak blisko bogów, jak wtedy, gdy bracia biczują mnie za moją niegodziwość. Choć nawet najgorsze z moich grzechów żadną miarą nie są tak straszliwe, jak te, które on popełnił. Ale, wyjąkała, głosicie miłosierdzie matki. Tego słodkiego mleka ser Osnej zakosztuje w życiu przyszłym. W siedmioramiennej gwieździe jest napisane, że wszystkie grzechy mogą być wybaczone, lecz zbrodnie zawsze trzeba ukarać. Osnej Kettleblack jest winien zdrady i morderstwa, a karą za zdradę jest śmierć. Nie może tego zrobić, jest tylko kapłanem. Wiara nie ma prawa skazać nikogo na śmierć bez względu na to, jakie zbrodnie popełnił. Wielki Septon powtórzył powoli te słowa, jakby ważył je na szalach. To dziwne, wasza miłość. Ale z im większą pilnością stosujemy bicz, tym bardziej zmieniają się przewinienia Ser Osneya. Teraz chce nas przekonać, że nigdy nie tknął Margery Tyrell. Czyż nie tak, Ser Osneyu? Osney Kettleblack otworzył oczy. Ujrzawszy stojącą przed nim królową, przesunął językiem po spierzchniętych wargach. Mur, powiedział. Obiecałaś mi mur. Jest szalony, zaprotestowała Cersei. Doprowadziliście go do szaleństwa. Ser Osneyu, zapytał wielki Septon wyraźnym, stanowczym głosem. Czy obcowałeś cieleśnie z królową? Tak. Łańcuchy zagrzechotały cicho, gdy Osney wykręcił ciało. Z tą, tutaj. To z tą królową się pierdoliłem. To ona kazała mi zabić starego wielkiego Septona. Nie miał żadnych strażników. Wszedłem do jego komnaty, kiedy spał i nakryłem mu twarz poduszką. Cersei odwróciła się i rzuciła do ucieczki. Wielki Septon próbował ją pochwycić, ale był tylko starym wróblem, a ona lwicą ze skały. Odepchnęła go na bok, dobiegła do drzwi i zatrzasnęła je za sobą z głośnym brzękiem. Kettleblackowie, potrzebuję Kettleblacków. Przyślę tu Osfryda ze złotymi płaszczami i Osmunda z Gwardią Królewską. Osnej wszystkiemu zaprzeczy, gdy tylko go uwolnią, a ja pozbędę się tego wielkiego Septona tak samo jak poprzedniego. Cztery stare Septy zastąpiły jej drogę, wyciągając ku niej pomarszczone ręce. Jedną przewróciła na podłogę, a drugiej rozorała twarz paznokciami. Dopadła do schodów, lecz w połowie drogi na górę przypomniała sobie o Taenie Meriwether. Zatrzymała się, dysząc ciężko. Niech mnie siedmiu ma w swojej opiece, modliła się. Taena wie wszystko. Jeśli ją też zatrzymają i ubiczują... Zdołała dobiec do Septu, ale nie dalej. Czekały tam na nią kobiety, kolejne Septy i milczące siostry, młodsze niż cztery staruchy na dole. Jestem królową, zawołała, odsuwając się od nich. Każę was za to ściąć. Wszystkie stracicie głowy. Przepuśćcie mnie! One jednak podniosły na nią ręce. Cersei pobiegła do ołtarza matki, ale pochwyciły ją tam. Było ich chyba ze 20. Choć wierzgała wściekle, zawlokły ją po schodach do wieży. Gdy już znalazła się w celi, trzy milczące siostry ją przytrzymały, a Septa imieniem Skolera rozebrała do naga. Zabrała nawet bieliznę. Inna Septa rzuciła jej koszulę z samodziału. Nie macie prawa, wrzeszczała królowa. Jestem z rodu Lannisterów. Puśćcie mnie. Mój brat was zabije. Jaime porozcina was od gardeł po pizdy. Puśćcie mnie! Jestem królową! królowa powinna się modlić, oznajmiła Septa Scolera, nim zostawiły ją nagą w zimnej, posępnej celi. Ona jednak nie była potulną Margaryta Erel. Nie zamierzała wdziać ich nędznej koszuli i pogodzić się z uwięzieniem. Pokażę wam, co to znaczy zamknąć lwicę w klatce, pomyślała. Porwała koszulę na 100 strzępów. Znalazła dzban z wodą i rozbiła go o ścianę, a potem tak samo postąpiła z nocnikiem. Gdy nikt się nie zjawił, zaczęła walić w drzwi pięściami. Jej strażnicy byli na dole, na placu. 10 lannisterskich zbrojnych i ser Boros Bland. Kiedy się o tym dowiedzą, przyjdą tu mnie uwolnić i zawloką cholernego wielkiego wróbla w łańcuchach do Czerwonej Twierdzy. Krzyczała, kopała i wyła pod drzwiami albo pod oknem, aż jej gardło wypełnił palący ból. Nikt nie odpowiedział, ani nie przyszedł na ratunek. W celi robiło się już ciemno. Cersei zaczęła dygotać. Jak mogli mnie tak zostawić? Nawet bez ognia. Jestem ich królową. Teraz żałowała, że podarła koszulę, którą jej dali. Na leżącym w kącie sienniku położono wytarty koc z cienkiej brązowej wełny. Był szorstki i drapał, ale nie miała nic innego. Cersei skuliła się pod nim, żeby nie drżeć z zimna, i wkrótce zasnęła wyczerpana. Po pewnym czasie ktoś obudził ją potrząsaniem. W celi było ciemno, choć oko wykol. Przy sienniku klęczała ogromna, brzydka kobieta ze świecą w dłoni. – Kim jesteś? – zapytała królowa. – Przyszłaś mnie uwolnić? – Jestem Septa Unella. Chcę, żebyś opowiedziała mi wszystko o morderstwach i cudzołóstwach, jakich się dopuściłaś. Cersei odtrąciła jej dłoń. – Zapłacisz za to głową. – Nie waż się mnie dotykać. Zostaw mnie! Kobieta wstała. Wasza miłość, wrócę za godzinę. Być może będziesz już wówczas gotowa wyznać grzechy. Jedna godzina, potem druga i trzecia. Tak minęła najdłuższa noc w życiu Cersei Lannister, pomijając noc ślubu Joffreya. Gardło bolało ją od krzyku tak bardzo, że ledwie mogła przełykać ślinę. W celi zrobiło się lodowato zimno. Rozbiła nocnik, więc musiała przykucnąć w kącie i patrzeć, jak mocz spływa po podłodze. Gdy tylko zamknęła oczy, znowu zjawiała się Unella, która budziła ją potrząsaniem i pytała, czy jest gotowa wyznać grzechy. Dzień również nie przyniósł jej ulgi. O wschodzie słońca Septa Moel ofiarowała jej miskę wodnistej szarej kaszy. Cersei cisnęła nią w głowę kobiety. Gdy jednak przynieśli jej świeży dzban wody, była tak spragniona, że musiała się napić. A kiedy dostarczono jej nową koszulę, cienką, szarą i zalatującą pleśnią, wciągnęła ją przez głowę, by ukryć swoją nagość. Gdy zaś wieczorem znowu przyszła Moel, Cersei zjadła chleb z rybą i zażądała wina do picia. Zamiast wina pojawiła się jednak Septa Unella, by, jak co godzina, zapytać, czy królowa jest gotowa wyznać grzechy. Co się dzieje? Zastanawiała się Cersei, gdy wąski skrawek nieba za oknem znowu zaczął ciemnieć. Dlaczego nikt nie przyszedł mnie uwolnić? Nie potrafiła uwierzyć, by Kettleblackowie opuścili swego brata. Co robiła jej rada? Tchórze i zdrajcy. Kiedy stąd wyjdę, każę wszystkich ściąć i znajdę na ich miejsce lepszych ludzi. Trzykrotnie w ciągu dnia słyszała odległe krzyki dobiegające z placu, ale tłum wykrzykiwał imię Margary, nie Cersei. Zbliżał się świt drugiego dnia i królowa wylizywała resztki owsianki z dna miski, gdy drzwi jej celi otworzyły się nagle i do środka wszedł lord Kyburn. O mało nie rzuciła mu się w ramiona. Kybernie, wyszeptała. O bogowie, tak się cieszę, że widzę twoją twarz. Zabierz mnie do domu. Nie pozwolą mi na to. Macie osądzić święty Trybunał Siedmiu za morderstwo, zdradę i cudzołóstwo.
Cersei była tak zmęczona, że w pierwszej chwili te słowa nie miały dla niej sensu.
Tommen, powiedz mi, co z moim synem? Czy nadal jest królem?
Tak, wasza miłość. Nic mu nie grozi. Jest bezpieczny w murach warowni Maegora. Broni go Gwardia Królewska. Ale czuje się samotny, niespokojny. Pyta o ciebie i o swą małą królową. Jak dotąd nikt go nie poinformował o twych trudnościach, zasugerowała. A co z Margary?
Ją również czeka proces. Mają osądzić ten sam trybunał, co ciebie. Przekazałem błękitnego barda wielkiemu Septonowi, zgodnie z rozkazem waszej miłości. Jest teraz tutaj, gdzieś pod nami. Moi szeptacze mówią mi, że go biczują, ale jak dotąd śpiewa tę samą słodką pieśń, której go nauczyliśmy.
Tę samą słodką pieśń. Cersei była otępiała z braku snu. Ład. Naprawdę nazywa się Ład.
Jeśli bogowie będą łaskawi, Ład może skonać pod uderzeniami bicza i Margery nie będzie już w stanie podważyć jego zeznań.
Gdzie są moi rycerze? Ser Osfryd. Wielki Septon zamierza zabić jego brata Osneya. Jego złote płaszcze muszą...
Osfryd Kettleblack nie dowodzi już strażą miejską.
Król usunął go z urzędu i mianował na jego miejsce kapitana Smoczej Bramy, niejakiego Humphreya Watersa.
Cersei była tak zmęczona, że nie zrozumiała ani słowa.
Dlaczego Tommen miałby to zrobić?
To nie jego wina. Kiedy Rada podsuwa mu dekret, pisze na nim swoje imię i stawia pieczęć.
Moja Rada?
Kto?
Kto mógłby to uczynić?
Nie ty?
Niestety, usunięto mnie z Rady. Choć jak dotąd pozwalają mi kontynuować pracę z szeptaczami Eunucha. Królestwem władają Sir Harris Swift i wielki maester Pycelle. Wysłali kruka do Casterly Rock z prośbą do twego stryja, by wrócił na dwór i został regentem. Jeśli ma zamiar się zgodzić, lepiej niech się śpieszy, bo Mace Tyrell przerwał oblężenie końca burzy i maszeruje tu ze swą armią. Ponoć Randall Tarly również zmierza ku nam ze stawu dziewic.
Czy Lord Meriwether się na to zgodził?
Meriwether zrezygnował z członkostwa w Radzie i uciekł do Długiego Stołu razem z żoną. To ona pierwsza przyniosła nam wieści o... oskarżeniach wysuniętych przeciwko waszej miłości.
Wypuścili Taenę. To była najlepsza wiadomość, jaką usłyszała od chwili, gdy wielki wróbel powiedział jej nie.
A co z Lordem Watersem? Jego okręty, jeśli ich załogi zejdą na brzeg, powinno mu wystarczyć ludzi, żeby... Gdy tylko wieści o obecnych kłopotach waszej miłości dotarły nad rzekę, Lord Waters rozwinął żagle, wysunął wiosła i wypłynął z całą flotą na morze. Sir Harry obawia się, że zamierza przejść na stronę Lorda Stannisa. Pycelle uważa zaś, iż popłynął na stopnie, by zacząć karierę pirata.
Wszystkie te moje piękne dromony. Cersei omal się nie roześmiała. Mój pan ojciec mawiał, że bękarty są zdradliwe z natury.
Szkoda, że go nie posłuchałam.
Zadrżała.
Jestem zgubiona, Kybernie.
Nie.
Ujął ją za rękę. Jest jeszcze nadzieja. Wasza miłość ma prawo dowieść swej niewinności w próbie walki. Moja królowo, twój obrońca jest gotów. W całych siedmiu królestwach nie ma męża, który mógłby się mu oprzeć. Wystarczy, że wydasz rozkaz.
Tym razem nie mogła już powstrzymać śmiechu.
To było zabawne, okropnie, wręcz obrzydliwie zabawne.
Bogowie drwią sobie ze wszystkich naszych planów i nadziei. Mam obrońcę, którego żaden mąż nie pokona, ale nie wolno mi z niego skorzystać. Jestem królową, Kybernie. Mojego honoru może bronić jedynie zaprzysiężony brat Gwardii Królewskiej.
Rozumiem. Z twarzy Kyberna zniknął uśmiech. Wasza miłość, jestem w kropce. Nie wiem, co ci radzić.
Nawet w takim stanie, wyczerpana i przerażona,
Królowa zdawała sobie sprawę, że nie odważy się powierzyć swego losu trybunałowi złożonemu z wróbli. Nie mogła też liczyć na interwencję Sir Kevana, nie po słowach, które padły między nimi podczas ich ostatniego spotkania. To będzie musiała być próba walki. Nie ma innego wyjścia.
Kybernie, jeśli darzysz mnie miłością, błagam, wyślij dla mnie list. Przez Kruka, jeśli możesz, a jeśli nie, to przez jeźdźca. Do Riveran. Do mojego brata.
Opowiedz mu, co się wydarzyło i napisz... Napisz...
Słucham, wasza miłość.
Oblizała z drżeniem wargi.
Przybywaj natychmiast. Pomóż mi. Ratuj mnie. Potrzebuję cię bardziej niż kiedykolwiek dotąd.
Kocham cię. Kocham cię.
Kocham cię.
Przybywaj natychmiast.
Wedle rozkazu.
Kocham cię 3 razy?
3.
Musi do niego dotrzeć. Przybędzie. Wiem, że przybędzie. Jaime jest moją jedyną nadzieją.
Moja królowo, rzekł Kybern. Czy zapomniałaś? Sir Jaime nie ma prawej ręki. Gdyby bronił cię w próbie walki i przegrał, opuścimy ten świat razem. Tak jak razem na niego przyszliśmy.
Nie przegra. Nie Jaime. Nie, gdy chodzi o moje życie.